Godzina 10:38 w naszym studio Krzysztof Bosak. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu.
Opalenizna już państwu. Panu zeszła z Chorwacji.
No trzeba będzie znowu gdzieś jechać.
Ale pan nie był w Chorwacji wycieczkowo, bo to powiedzmy o tym.
Ja myślę, że bardzo wielu naszych rodaków wyjeżdża za granicę w różne strony do pracy, a nie wycieczkowo.
Czyli pan polski polityk, znany człowiek z pierwszych stron gazet i nawet tak popularnych stacji jak Radio Wnet, był instruktorem na obozie.
Tak, byłem instruktorem windsurfingu i są takie pasje, które miałem jeszcze przed polityką. Windsurfing do nich należy i wróciłem do tej pasji w tym roku. W czerwcu zrobiłem kurs instruktorski i zdążyłem popracować przez sezon w 3 różnych szkołach, z czego jestem bardzo zadowolony, bo moja pasja, do której najpierw moi rodzice, później ja przez całe życie dokładaliśmy, w tym momencie relacja się odwróciła i kilka złotych to mi przyniosło pływanie na desce.
A poza tym bardzo fajny okres spędzony z ciekawymi ludźmi i wiatrem, ale my o wiatrach, jakie wieją w polityce, będziemy rozmawiać. Też wyszli stąd właśnie przedstawiciele Zarządu Centrum Życia i Rodziny.
Którym na marginesie chciałem pogratulować zeszłotygodniowego Kongresu Życia i Rodziny, na którym byłem. Duża, fajna impreza, na której zgromadzili się działacze środowisk konserwatywnych, prorodzinnych, pro-life.
Ale my o wydarzeniu, które będzie za tydzień, mianowicie Marsz Niepodległości, pójdzie pod hasłem My Chcemy Boga. Wśród wielu ludzi kojarzących się z narodową demokracją, to wezwanie wzbudziło taką rezerwę, niechęć. To nie jest postulat polityczny. To jest postulat polityczny, czy nie?
Wśród wielu wzbudziło też, powiedzmy to, pozytywne emocje, czy wręcz bardzo pozytywne.
Także, na przykład u mnie.
Natomiast faktem jest, że rzeczywiście nawiązania do religii są tym, co potrafi wzbudzić u ludzi silne emocje. I to także u ludzi niereligijnych właśnie. Ja obserwując dyskusję, która powstała po ogłoszeniu tego marszu, bo niektórzy zaczęli narzekać, że to hasło jest jakby zbyt religijne, jakby gdzieś zapominając o tym, że ono jest wpisane w polską tradycję też polityczną, czy życia takiego wspólnotowego, ale mówiąc, że będziemy przekształcać marsz w procesję, takie złośliwe uwagi się pojawiły. Ja po tym obserwując tą dyskusję, ona się toczyła głównie w internecie, pomyślałem, że bardzo dobrze, że koledzy, którzy są w zarządzie stowarzyszenia, właśnie to hasło wybrali, dlatego że trzeba o tym przypomnieć. Przez 7 lat marsz szedł pod hasłami narodowymi, a w końcu jesteśmy ruchem nie tylko narodowym, ale też narodowo-katolickim i to jest też tożsamość naszego narodu. I jeżeli dla niektórych jakimś faktem oczywistym staje się, że manifestacje publiczne mają być laickie, no to im się chyba Polska z Francją pomyliła, gdzie się krzyże usuwa, bo jest ustawa, która zakazuje. Możemy naprawdę raz na 8 lat pójść pod hasłem katolickim, a nie tylko pod hasłami związanymi z narodem, państwem, imigracją, czy jeszcze jakimiś tam innymi tematami. I jest to część naszej tożsamości narodowej i to także nie tylko w tym sensie, że dużo ludzi w Polsce jest wierzących tak prywatnie, indywidualnie, tylko w tym sensie, że to jest postulat, za którym idą konkrety. My chcemy, żeby prawo w Polsce było oparte na porządku wartości wynikającym z dekalogu, a nie z jakichś laickich koncepcji praw człowieka interpretowanych przez Amnesty International czy ONZ.
Mamy przykład chociażby z zeszłego tygodnia, gdzie prawo do obrony koniecznej ma być w istotny sposób poszerzone. W tej chwili
czas najwyższy.
Siedzi pan w domu, czyta gazetę, wchodzi ktoś i że zamierza pana obrabować, to musi pan uważać, żeby go za bardzo nie uszkodzić.
Bo... No to są sytuacje też na ulicy, jeżeli jakiś zbir mnie próbuje napaść i okraść, a ja, nie wiem, chwycę leżący kawałek metalu i mu uszkodzę łeb, to w tym momencie już to ja mogę dostać zarzuty poważniejsze niż on. To jest pewien paradoks. To jest pewien paradoks i no moim zdaniem jest coś głęboko nie tak z tak napisanym, czy tak interpretowanym prawem i to się
skutki
powinno szybko zmienić.
Widzimy w internecie, w relacjach z Europy Zachodniej, gdzie przyjezdni z Afryki Zachodniej, z Afryki Południowej, z Północnej Afryki, z Bliskiego Wschodu czują się panami na ulicach, no bo policja nie może za mocno reagować, a obywatelom nie wolno, bo będą rasistami.
Tam są już absolutne absurdy. Na przykład w Anglii do niedawna policjanci w ogóle nie nosili broni. Dopiero w tej chwili zaczynają się w Anglii pojawiać duże zamówienia broni dla policji, bo okazało się, że ta policja jednak potrzebuje tej broni. Co tam się zmieniło? Możemy zadać pytanie.
Że policjant powiedział i wszyscy słuchali. No, był autorytet państwa.
No chyba ten autorytet przestał działać i to powinno dać do myślenia i Anglikom, i Europie Zachodniej. I także nam, żebyśmy nie powtórzyli ich błędów.
Marsz przejdzie pod hasłem My chcemy Boga, będzie msza na początku.
Pierwszy będzie to msza w Rycie Trydenckim, po łacinie w formie przedsoborowej, z czego osobiście się bardzo cieszę, bo jest to też element powrotu do tradycji. Nie, godzinę trwa taka msza trydencka.
Okej, okay, dostaną...
Z kazaniem, czyli normalnie.
Czy uczestnicy dostaną jakieś modlitewniki, żeby wiedzieli, co odpowiadać?
Mam nadzieję, że tak, natomiast to trzeba dodać, że esencją mszy świętej jednak nie jest to, co mówią wierni, tylko to, co robi kapłan. Podejście właśnie do liturgii tradycyjnej jest też takie, że nawet nie znając tekstów łacińskich modlitw, można po prostu modlić się w sercu i słuchać tej mszy świętej. Kiedyś było nawet takie pojęcie w języku polskim, że ktoś był wysłuchać mszy świętej, a nie tylko, dzisiaj się mówi bardziej, by po soborze się postawił akcent na uczestnictwo jednak.
Co nie jest złe.
Co nie musi być złe, ale jeżeli pojawia się przechył w kierunku traktowania mszy świętej jako publicznego występu księdza, który ma zabawiać wiernych, opowiadać dowcipy, chodzić po całym kościele i ze wszystkimi się ściskać, to gdzieś znika nam ten akcent sakralny liturgii Kościoła katolickiego.
Dyskusja nie na poranek wnet, nie na 9:44, ale
dlaczego
bardzo ciekawa.
Pan redaktor zakłada, że słuchacze nie są takimi tematami zainteresowani?
Ja myślę, że są bardzo zainteresowani, ale mamy tylko 15 minut do końca programu, więc nawet nie zarysujemy takich podstawowych punktów.
Linii podziału.
Tak. 2 lata temu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, stworzyło rząd jako Zjednoczona Prawica. Nie będziemy w to wchodzić. Ten rząd ma drugą rocznicę obchodzi. Teraz, czy Polska Anno Domini 2017, łaciński wers wtrąciłem, jest inna niż Polska Anno Domini 2015?
Jest nieznacznie inna. Zawsze przy okazji demokratycznych zmian politycznych pojawiają się ogromne emocje, dramatyczne komentarze. Przed każdymi wyborami słyszę, że jeśli teraz nie coś tam, to Polski już nie będzie. I ta nasza Polska trwa. Natomiast coś się zmieniło. Ja uważam, że z pewnością jest lepiej. Po 8 latach dało się odczuć bardzo wyraźnie dekadencję związaną już z trwaniem rządów Platformy Obywatelskiej, ludzi zdemoralizowanych władzą i pewną też jakby wiarą chyba w to, że są w stanie czarować opinię publiczną bez końca. PiS przy wszystkich swoich wadach jednak ma w sobie troszeczkę więcej takiego po prostu etosu służby publicznej, przynajmniej duża część osób w PiSie, bo wiadomo, każda partia władzy przyciąga bardzo różnych ludzi. My jako Ruch Narodowy jesteśmy w opozycji do PiSu, ale w opozycji z prawej strony, to znaczy chcemy naciskać ich, żeby bardziej realizowali bardziej konserwatywne, bardziej narodowe reformy, bardziej trzymali się katolickiego nauczania społecznego. Natomiast na pewno z naszej perspektywy są to jednak rządy lepsze niż Platformy, natomiast nie na wszystkich polach. Są takie pola, gdzie się trochę pogorszyło. Na przykład jeżeli chodzi o politykę dyplomacji wobec praw Polaków na Wileńszczyźnie, to w naszej ocenie obecnie dyplomacja jest bardziej miękka i bardziej szuka porozumienia z Litwą za cenę praw Polaków na Wileńszczyźnie niż końcówka rządów Platformy, gdzie Platforma najpierw robiła dokładnie to samo, próbowała się resetować z Litwą, a później się przekonała, że to kompletnie nie przynosi żadnego rezultatu. Podobnie można tutaj wzmiankować przykład Ukrainy. Też wobec Ukrainy PiS na początku prowadził bardzo bezkrytyczną politykę. W tej chwili zaczął się rozbijać o mur ukraińskiego braku zainteresowania.
Mamy przedstawicieli polskiej administracji, którzy mówią, że tak się nie da rozmawiać. Mamy przedstawicieli polskiego rządu, Ministerstwa Kultury, którzy wracają z Ukrainy i rozkładają ręce niemalże publicznie.
Po 2 latach, a przez bardzo długi czas było autoryzowanie ukraińskiej polityki, nadskakiwanie. Przypomnę, że na przykład na obchodach rzezi wołyńskiej nie pojawił się ani prezydent, ani premier, ani chyba żaden istotny członek rządu. W mojej ocenie niestety nie są to przypadki.
Nie są to przypadki, ale co możemy zrobić z taką Litwą czy Ukrainą, które realizują swoje interesy w sposób konsekwentny i asertywny.
Pytanie, czy to są ich interesy, tak? Na przykład w przypadku Ukrainy wydaje mi się, że nie do końca leży w interesie Ukrainy opieranie swojej tożsamości narodowej na kulcie Bandery i UPA i zacieranie tych niewygodnych dla Ukraińców faktów historycznych związanych między innymi z rzezią wołyńską, więc możemy po pierwsze im tłumaczyć bardzo cierpliwie, bardzo spokojnie, że nie leży to w ich interesie, żeby zakłamywać historię, bo prawda i tak wyjdzie. Więc lepiej tą prawdę wziąć, jak to się mówi, na klatę, wyświetlić przeboleć to, co było złego w naszej historii, w ich historii w zasadzie, w naszej to były tragiczne wydarzenia, w ich złe. I iść do porządku dziennego, ale opierać stosunki na prawdzie. Druga sprawa, no jeżeli nie ma takiej woli, to zwiększać presję polityczną, wykorzystywać naszych partnerów z innych państw do wywierania presji, a tymczasem jest proces odwrotny. Na przykład, kiedy w sprawie ustawy oświatowej na Ukrainie zabrał głos premier Węgier, naciskając na Ukrainę, żeby prawa Węgrów językowe były szanowane, to polski minister spraw zagranicznych nie tylko nie zaprotestował, ale co więcej, ostatnio w jednym z wywiadów wyśmiał premiera Węgier za zbyt pryncypialną postawę, gdzie z Węgrami mamy podobno specjalny partnerski sojusz. Więc to jest kuriozalne działanie ministra Waszczykowskiego, który ma za długi język i nie potrafi nad nim zapanować. Więc to jest druga sprawa, zwiększać presję. No a trzecia sprawa, jeżeli ani zwiększanie presji, ani tłumaczenie nie daje rezultatu, to znosić pewne różnice zdań i interesów z godnością. To znaczy nie łasić się do partnera, który nas odpycha i który nas lekceważy. Po prostu szanować się. I tego szanowania się czasami brakuje.
Ukraina tłumaczy, że prowadzi wojnę, że ma kłopoty. Wiemy, że tam mają być wybory. Zobaczymy, jak będzie. Czy efektywność naszych działań jest, łagodnie mówiąc, kiepska? Tak? Znaczy, że przez, o ile 20 parę lat temu nikt by nie wpadł na pomysł, że będzie nasz wschodni sąsiad, Ukraina niepodległa, budować swój kraj, świadomość narodową w kulcie, w oparciu o kult Bandery i kult nacjonalizmu ukraińskiego, no to
przepraszam,
teraz to jest prosto,
panie redaktorze, muszę sprostować. Środowiska narodowe zawsze podnosiły, że istnieje taki problem i kiedy pojawiły się pierwsze fascynacje polityków prawicowych w Polsce Majdanem na Ukrainie w 2014 roku, kiedy Kukiz czy Kaczyński jeździli tam przemawiać na tle czarno-czerwonych flag, które im wtedy nie przeszkadzały, teraz zaczęły, to myśmy od początku wskazywali na to, no, kto za tym wszystkim stoi. To znaczy, że z jednej strony oligarchowie, którzy swoje mentalności się nie zmienili, nie stali się nagle uczciwymi ludźmi, mniej pazernymi na pieniądze niż wcześniej, po prostu wyczuli pewne nastroje. Z drugiej strony ludzie o tożsamości wywodzonej właśnie z nacjonalizmu ukraińskiego, nacjonalizmu pogańskiego, nam obcego, jako polskim narodowcom katolickim. No i jakby my tą wiedzę mieliśmy. Problem jest taki, że narodowcy często mają wcześniej niż centroprawica wiedzę na temat różnych państw i tego, co tam się dzieje ze względu na swoje rozwinięte kontakty międzynarodowe, tylko mało kto nas słucha. W 2014 roku nikt nas do skomentowania tych spraw nie zapraszał. Wszyscy byli zainteresowani, jak się Jarosławowi Kaczyńskiemu czy Pawłowi Kukizowi przemawiało na Majdanie i czy wspaniałe są stosunki polsko-ukraińskie, czy wspanialsze jeszcze.
No liczyliśmy na szybką odbudowę Rzeczpospolitej, na bliski związek obu krajów. Mamy ten związek chociażby w ten sposób, że w każdym autobusie i tramwaju ktoś mówi po ukraińsku bądź po rosyjsku.
I to jest kolejny problem. Tutaj w sobotę manifestacja była zorganizowana przez Ruch Narodowy w obronie polskiego pracownika. Niestety zbyt szerokie dopuszczenie imigracji zarobkowej z Ukrainy no, doprowadziło do stagnacji na rynku pracy w wielu branżach, takich właśnie związanych z prostą pracą robotniczą, jak na przykład prace budowlane. Pensje stoją od 2-3 lat i pracodawcy wręcz chwalą się tym, co jest zakrawa na kpinę, że chwalą się tym. Na przykład prezes spółki, która wypracowała w 2016 roku około miliarda zysku, chwalił się, że on to osiągnął dzięki temu, że zatrudnia w niektórych zespołach ponad połowę ludzi z Mołdawii, z Ukrainy. No to jest kuriozalne. I rząd na to przyzwala swoją polityką.
Ale to jest też element szerszej całości. Krzysztof Bosak, polityk, działacz Ruchu Narodowego, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia wszystkim słuchaczom.
Panu również i zapraszamy niedługo, by dłużej porozmawiać o tematach, które tutaj tylko nakreśliliśmy.
Dziękuję.
Teraz pan profesor Piotr Witakowski dołączył do naszego studia. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pan.
Witamy bardzo serdecznie. Kwestie wyborów będą naszym tematem. Zbliżają się wybory samorządowe. Czy rząd robi wystarczająco dużo, by zmienić ordynację, by te skandaliczne, poniżające sceny z 2014 roku już nigdy się nie powtórzyły?
Trudno odpowiedzieć na tak zadane pytanie, dlatego że nie mam przecież żadnych kontaktów bezpośrednich z tymi, którzy no, według informacji prasowych przygotowują zmiany ordynacji wyborczej. Wiemy tylko, że w przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi już pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego mówiące o tym, że przygotowana jest zmiana ordynacji wyborczej. Ale Nie wiemy tego, bo być może różne polityczne okoliczności uniemożliwią to. Wreszcie, nawet jeżeli ona nastąpi, nie wiemy po prostu, jak daleko będzie ona posunięta i czy zostaną usunięte wszystkie te przyczyny, dla których w ostatnich wyborach samorządowych ponad 5 milionów głosów okazało się nieważnych. To jest kuriozum na skalę chyba światową. Trzeba powiedzieć, że w niektórych regionach kraju ponad 25% wszystkich oddanych głosów było nieważne. Jeżeli sobie przypomnimy, w jaki sposób można było uczynić ten głos, to jest postawienie tylko jednego znaku na już oddanym głosie, do danej karcie wyborczej, no to od razu widać po prostu, jak łatwo było doprowadzić do tego, tak wielka liczba głosów była nieważna. To jest rzecz, która jest przedmiotem pewnie zainteresowania wszystkich obywateli w tym kraju.
Ale tak jak pan mówię... profesor raczy żartować, wydaje się, interesuje się tym, boi straty tak wypracowanych miejsc w samorządzie.
Miałem na myśli, że w ogóle system wyborczy jest pewnie przedmiotem zainteresowania wszystkich tych, którzy uważają się za obywateli. Bo to jest akurat również i obywatelski obowiązek, żeby w takim... właśnie, które określacie jako wybory, brać udział. No i trzeba mieć świadomość, że jest to przedsięwzięcie uczciwe. Myślę, że to jest akurat poczucie, które jest potrzebne każdemu obywatelowi. No, tyle takiego ogólnego, powiedziałbym, sformułowania, pewnie chyba słusznego w każdym po prostu osobistych sympatii politycznych. Natomiast w jaki sposób zachować jako obywatele. Co powinniśmy zrobić, żeby jednakże to przedsięwzięcie, no, które się określa jako wybory, było rzeczywiście uczciwe. Jeżeli akurat ze strony rządu nie będzie tutaj działania, tym niemniej przypominamy sobie wszyscy, że już od 2014 roku kontroli wyborów. To jest siła całkowicie społeczna, która próbowała przejąć na terenie całego kraju pod społeczne władanie kontrolę nad tym, co się dzieje ze samym procesem wyborczym, jak również później z obliczaniem tych głosów, które zostały już oddane. Mam tutaj również w pamięci świeże przedstawicieli tego ruchu kontroli wyborów, którzy skarżyli się już jeszcze w zeszłym roku. Apele, listy z propozycją pewnych działań do wszystkich władz państwowych przez pół roku zostały całkowicie bez żadnej odpowiedzi.
Zapytamy tylko na jedno pytanie do Jerzego Bielewicza, co jego zdaniem było przyczyną tego, że rząd ani władze koalicji rządzącej nie reagowały na cokolwiek przyjacielskie zapytania działaczy domagających się kroków w kierunku reformy systemu wyborczego?
No, odpowiedź jakby jest oczywista. No, ja wtedy bardzo mocno uczestniczyłem w otoczeniu ruchu kontroli wyborów. Też tutaj Radio Wnet było mocno zaangażowane. No, mieliśmy do czynienia z przekrętem wyborczym, to nie ma co ukrywać. Zresztą wybory w innych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych ukazały prawdę o wyborach, o tym, że wybory są manipulowane i to przez siły zewnętrzne, konkretnie przez Rosję. No, przypomnę, że te wybory samorządowe były na ruskich serwerach liczone, więc niejako samo przez się.
Dlaczego władze PiSu, Koalicji Zjednoczonej Prawicy, nie zajęły się tym problemem jako pierwszym, najważniejszym?
To bardzo... problemu było... Największy problem, o którym ja tutaj u was w Radio Wnet mówiłem 1000 razy, to zatkanie dziur w systemie finansowym państwa i zarobienie pieniędzy, w cudzysłowie zarobienie pieniędzy, żeby można było cokolwiek wprowadzić, prawda?
My już, przepraszam, musimy kończyć tę rozmowę, bo jest za 2:11. Pan Roman Zawadzki już czeka... 10 czeka z wspaniałym programem muzycznym, który za chwileczkę na Radiu Wnet 87,8 FM oraz wnet.pl będzie słyszany nie tylko w Warszawie i okolicach, ale na całym świecie. Natomiast musimy powiedzieć, ponieważ pan profesor Witakowski zaprasza do podpisania petycji.
Tak, to znaczy trzeba powiedzieć, że petycja jest no, jakimś, powiedziałbym, drugim elementem. Rzecz do przywrócenia tego, żeby wybory przede wszystkim cieszyły się zaufaniem społecznym. Ja osobiście uważałem, że nigdy tak nie będzie, jeżeli nie będzie możliwości skontrolowania tego, co akurat no, wyborcy sobie życzyli, oddając głosy. Wobec tego w moim przekonaniu zmiana ordynacji powinna doprowadzić do tego, iż można będzie sprawdzić później, jak rzeczywiście te głosy zostały oddane. W 2014 roku przygotowałem taki projekt, żeby doprowadzić do... W tym roku jako minimum, nie wiemy czy będzie wprowadzona zmiana ordynacji, ale nawet gdyby nie była wprowadzona, a również nawet gdyby była wprowadzona,
jednym zdaniem. Ktoś chciał tą petycję podpisać, to tak. Gdzie się ma zgłosić?
A ona jest umieszczona na portalu Citizen Go i każdy może po prostu na ten portal wejść, jeżeli akurat odszuka tam tą petycję, bo tam jest wiele petycji. Ta petycja jest przygotowywana do pani premier rządu Rzeczpospolitej.
Jak ją znaleźć?
No, trzeba po prostu na tym portalu Citizen Go odszukać ją.
Dobrze. Godzina 11:10 już doszła, to znaczy koniec poranka Wnet. Bardzo dziękujemy panom za udział, państwu za uwagę. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Antoniego Opalińskiego, który tutaj poranek przygotował, Karola Smyka, który ten poranek wydawał. Ja nazywam się Aleksander Wierzejski. Jutro poranek poprowadzi Witold Gadowski.